Zapewne spotkałyście się z tym, że wielu progresywnym twórcom trochę się ulało w związku z ostatnimi wydarzeniami. Przede wszystkim wygraną Donalda Trumpa w USA. Dlatego dzisiaj będzie inaczej, ale też bardziej optymistycznie. Bo pomówimy o tym, gdzie szukać nadziei, a zamiast skupiać się na aspektach filozoficzno-społecznych, wejrzymy trochę w siebie i podzielimy się tym, co zadziałało dla nas. Jak może część z Was wie, pan S., scenarzysta, od pewnego czasu mierzy się z wypaleniem. I paradoksalnie, ostatnie wydarzenia mu pomogły, bo skrystalizowały pewne kwestie. Pierwszym miejscem, w którym znalazł tę nadzieję, był TikTok terapeuty buddysty, którego fragment teraz przytoczymy, o tytule Jak radzić sobie w świecie, który wydaje się rozpadać. Moja podpowiedź brzmi: odwróć swoją perspektywę. Wielu z nas, i może też tak macie, wchodzi do pokoju pełnego ludzi i pierwsze pytanie, jakie zadajemy, to co oni myślą o mnie. I stosujemy różne protokoły i sztuczki, aby ukryć nasz wstyd. Jest ryzyko, że ludzie zobaczą tę pełną wstydu osobę, którą jestem, więc muszę stworzyć pewną maskę. A to prowadzi do osłabienia mnie, bo tracę kontakt ze sobą, moja osobista moc słabnie, a charyzma leci na łeb na szyję. A gdybyś tak wszedł do pokoju i zamiast zapytać się, co oni myślą o mnie, zadał sobie pytanie, co ja myślę o nich. Aby to zrobić w pełni, musisz uzyskać zgodność ze sobą. Musisz zrozumieć, co wiedzie cię przez życie. To może mieć charakter transpersonalny albo być jakąś formą transcendentalnego humanizmu. Ta rzecz, którą uznajesz za kwestię ostatecznej wagi, musi być wtopiona na stałe w twój system wartości. I ta perspektywa zamieni lęk w kochające przywództwo. Owszem, to nie jest łatwe. Ta perspektywa umożliwi nam jednak zadanie bardzo ważnego pytania. Czy to, co się stało, zmieniło coś? W tobie. Często na tym kanale rozróżniamy między moralnością a polityką i przypominamy, że kwestie, które teraz są dla nas jawnie niemoralne, jak praca dzieci czy przymusowa sterylizacja gejów, kiedyś były przedmiotem zaciekłych sporów politycznych. Ale polityczny wymiar tych spraw nie wpłynął na ich wymiar moralny. Nie stały się mniej złe przez to, że trwała debata publiczna. O tym chcemy Wam teraz przypomnieć, że cokolwiek się dzieje, to nasze przekonania, i Wasze też, nie zmieniły się. Prawa człowieka dalej są ważne. Zawsze były. Ludobójstwo jest dalej złe. Zawsze było. Niezależnie od tego, czy dokonuje go państwo A, państwo B, państwo R, czy państwo I. Owszem, wielu Amerykanów wybrało Trumpa. Często mówimy również o tym, że polityka to wajby. A oni właśnie kierowali się wajbami. Jajka były za drogie, więc zagłosowali za... cóż, faszyzmem. Za zwiększeniem ceł, co zdaniem nikogo poza Trumpem tych cen nie obniży, za deportowaniem ludzi wykonujących niskopłatne prace, których zwyczajnie Amerykanie nie chcą, co bynajmniej też nie pomoże, wystarczy zobaczyć, jak zadziałał Brexit. Wzrosły ceny i wzrosła imigracja. Po prostu spoza krajów Unii. Jest wiele interpretacji tych wyborów wydarzenia. Najbardziej przekonującą z nich wydaje się ta mówiąca o przegranej wszystkich partii politycznych, które rządziły za czasów inflacji popandemicznej. Oczywiście można i należy też krytykować partię demokratyczną za zbyt późne wystawienie zbyt miałkiej kandydatki, za to, że nie odnosiła się do kwestii kosztów życia, które uwierały zwyczajnych Amerykanów, czy za to, że wbrew temu, co słyszymy od pewnych bezwzględnie inteligentnych komentatorów krzyczących w kółko o woke, zamiast propagowania postulatów progresywnych, skupiła się na przekonywaniu do siebie centrystów i umiarkowanej prawicy. U nas KO i większość parlamentarnej lewicy wydaje się radośnie podążać tym trendem. Nie słuchamy ludzi, tylko działamy dla swoich lobbystów. Okej, to już koniec smutów. Od teraz już tylko wkładamy tę przysłowiową beczkę miodu w łyżkę dziecku. Wróćmy do rady z początku wideo. Ludzie, którzy głosowali na Trumpa, nie mają jakiejś racji, nie są mądrzejsi od ciebie, nie zastanawiali się nad tymi kwestiami, a głosowali z buntu i wajbów. Dlatego nie skupiaj się na tym, co oni myślą o tobie, tylko... co ty myślisz o nich. Nie chodzi tu oczywiście o jakąś liberalną wyższość ponad tym nieokrzesanym tłumem, który wybiera cenę jajek ponad demokrację. Chodzi po prostu o to, że większość z tych osób nie zastanawiała się nad tym głębiej, jak zapewne zrobiłaś to ty. To nie jest powód do potępiania ich wszystkich jako złych i głupich. Nie bawmy się tu w klasizm. Choć wśród nich część rzeczywiście stwierdziła, że tak, będzie głosować na szkodę innych. Ale to nie jest powód do czucia się gorzej. Wygrały wajby i bezrefleksyjność. Nie jakaś lepsza ideologia. I to właśnie powinnaś mieć na uwadze, kiedy wchodzisz do tego metaforycznego pokoju. Że ich bezrefleksyjność nie jest silniejsza czy ważniejsza od twojego głębokiego namysłu, nawet jeśli doraźnie zwyciężyła politycznie. oni nie mają większego wpływu od ciebie na politykę. Może odpowiesz, że przecież oni mają jeden głos, tak samo jak ty czy profesor filozofii. Jeśli tak myślisz, to ej, subskrybuj nas i przeglądaj, bo masz fajny kanał do nadrobienia. Ale tłumacząc pokrótce, w głosowaniu wybieramy nie władców, tylko przedstawicieli. Głosujemy nie za osobą, której będziemy lepiej słuchać, tylko taką, na którą będzie nam łatwiej naciskać, aby osiągnąć to, czego realnie chcemy. Jak miał powiedzieć prezydent USA Franklin Delano Roosevelt podczas spotkania ze związkiem zawodowym: panowie, zgadzam się z wami, teraz musicie mnie do tego zmusić. Sam nie był w stanie tego przecisnąć, ale gdy miał poparcie publiczne, już tak. I ostatecznie prawo przeszło. Desegregacja w przemyśle zbrojeniowym. Może zapytasz, okej, ale są osoby, które mają więcej do powiedzenia. Ci na środku sceny, wybrani politycy oraz biznesmeni i doradcy, którymi teraz będą obsadzać swoje stanowiska. Odpowiemy tak samo. Oni też raczej nie są mądrzejsi od ciebie. Owszem, są bardziej cwani, bogaci, lepiej połączeni i mieli więcej szczęścia w tym krótkim momencie historii. Zanim rzucą się sobie do gardeł jak członkowie poprzedniej administracji Trumpa. Elon Musk może być najbogatszym człowiekiem świata, czy wyglądać jak drugi najbardziej wpływowy człowiek świata, na pewno jest najbardziej rozwiedzionym mężczyzną świata. Ale też nie jest mądrzejszy od ciebie. Okej, bo widzę, że tam z tyłu fan Muska mocno się obraził, więc musimy się skorygować. Jeśli ludzie są nadal fanami Muska w roku pańskim 2024, to tak, Musk jest mądrzejszy od nich. Tak, mordo, masz rację. Musk jest memiarzem. Epickim dank memiarzem. Tak, pieseł, tak, WoW wygrana mocno. Tak, i wszystkie te inne memy z zeszłej dekady. Czy możesz wreszcie usiąść? Tak, wszystkie bazy należą do... Co? Czy jest na sali tłumacz ze staromemowego na nasze? Dobrze, proszę pana, proszę usiąść, bo inaczej będę zmuszony użyć wobec pana języka nienawiści i wypowiedzieć słowo na C. Dobra, wyszedł.
Niech ktoś wypuści ten zlew.
Okej, to było pierwsze ze źródeł nadziei. To, które odnajdziemy w swoim ja. Czas na drugie, które odnajdziemy w mroku. Bo Nadzieja w mroku to tytuł książki progresywnej aktywistki i pisarki Rebeki Solnit. Książka ma już swoje lata, dokładnie 20, i została napisana w zupełnie innych czasach w odpowiedzi na reelekcję George'a W. Busha. W perspektywie ostatniej reelekcji załamania progresywistów Bushem może wydawać się naiwne, o słodkie dziecko tego lata, jak to omawiano w zapomnianych serialach fantasy, ale tu zbliżamy się do tej magicznej bariery 30 lat wstecz, kiedy wszystko wydaje się jasne i oczywiste. Sama przyczyna powstania książki nie jest jednak ważna, bo jej treść jest znacznie bardziej uniwersalna. Spośród wielu źródeł nadziei, o których Solnit mówi, skupimy się na tytule, bo Nadzieja w mroku ma tak naprawdę podwójne znaczenie. Pierwsze jest oczywiste. Aktualnie świat jest mroczny, stało się coś złego i niesprawiedliwego, więc szukamy w tym mroku nadziei. Jakiejkolwiek. Bardzo szybko jednak pojawia się znaczenie drugie. Mrok nie jest zły. Na początku pierwszego rozdziału czytamy.
18 stycznia 1915 roku. Pół roku po wybuchu I wojny światowej, gdy w całej Europie dokonywano rzezi i władała śmierć, Virginia Woolf pisała w dzienniku. Przyszłość maluje się ciemno, co ostatecznie, jak uważam, jest na tę przyszłość perspektywą najlepszą. Ciemność ta, jak zdaje się twierdzić, jest raczej nieprzenikniona, a nie przerażająca. Często myli się nam znaczenie tych dwóch słów. Albo też przekształcamy niepoznawalną przyszłość w coś pewnego, ziszczenie wszystkich naszych lęków, w miejsce, z którego nie da się wydostać.
Tymczasem ten dobry mrok można znów zrozumieć na dwa sposoby, które wzajemnie się wspierają. Pierwszy można opisać jako: politycznej nadziei nie znajdziesz w świetle, bo oświetlona to jest główna scena z wszystkimi Trumpami i Harry z tego świata. Jak mówiliśmy w naszym wideo o hegemonii, nie tylko w Sejmie czy przy urnie wyborczej, a również przez organizacje pozarządowe, protesty, akcje bezpośrednie, strajki, kampanie informacyjne, bojkoty, influencerów czy nawet sytuacje dnia codziennego. Podobnie emocjonalność jest postrzegana jako coś zdrowego, bo pasja czy gniew spowodowane niesprawiedliwością są czymś zdrowym, a ich energię można przekuć w skuteczne działania polityczne. Radykalizm jest nie tylko dopuszczany, ale wręcz wspierany, ponieważ bardzo często to jedna ze stron, ta rozgniewana na niesprawiedliwość, ma o wiele więcej oddolnego poparcia niż druga, która jest wspierana nie tyle przez równie licznych radykałów, co przez aktualną klasę rządzącą, jej racjonalne i umiarkowane postulaty. Jeśli jesteś osobą o poglądach radykalnych, a przypomnijmy, słowo radykalny z greckiego radix, czyli korzeń, oznacza zgodność z korzeniem swoich poglądów i dążeniem do gruntownej zmiany. czy nawet silnie progresywnych, to w tym świetle nie odnajdziesz nadziei z definicji. W reflektorach głównej sceny pojawiają się tylko takie idee, które znalazły się w absolutnym mainstreamie dyskusji politycznej. Czy tam środku okna Overtona, o którym zrobiliśmy wideo, o tutaj. Więc jeśli kiedyś były radykalne, to 50 lat temu. Dla aktualnego świata są co najwyżej postępowe w stopniu akceptowalnym. Innymi słowy, zmiany, o których marzysz, kiełkują w mroku poza sceną. Oddajmy głos Solnit.
Tradycyjne wersje historii, popularne źródła informacji zachęcają nas, byśmy utkwili wzrok w owej scenie. Oświetlające ją reflektory rzucają blask tak jasny, że czynią nas ślepymi na okalający nas samych mrok i sprawiają, że trudno odwzajemnić spojrzenia bliźnich siedzących obok, dostrzec wyjście z widowni, przez przejście między rzędami, za kulisy, na zewnątrz, w mrok będący polem działania innych potęg. Większość losów świata przesądza się na scenie, w świetle reflektorów, a grający na niej aktorzy przekonują, że poza tym miejscem, poza nimi, nie ma nic więcej.
Ale widzicie, jest jeszcze drugie znaczenie nadziei w mroku. Nadzieja w braku pewności co do rozwiązań.
Nadzieja tkwi również w założeniu, że nie sposób przewidzieć, co się stanie w przyszłości i że w tej szczelinie niepewności pojawia się przestrzeń do działania. Godząc się na tę niepewność, odkrywamy, że możemy wpływać na rzeczywistość. Samodzielnie bądź we współpracy z kilkudziesięcioma, a niekiedy kilkoma milionami innych osób. Nadzieja to opowiedzenie się za nieznanym i niepoznawalnym. Alternatywa dla pewności żywionej zarówno przez optymistów, jak i pesymistów. Nadzieja to przekonanie, że to, co robimy, ma znaczenie. Nawet jeśli nie sposób z góry przewidzieć, jakiego i kiedy znaczenia nabierze, na kogo i na co może wpłynąć.
Bo jeśli mamy pewność, że to nasza konkretna ścieżka jest tą jedyną słuszną, to cóż, czeka nas rozczarowanie. I nie tylko nas. Taki będzie los każdego, kto jest nastawiony na zwycięstwo jakiejś konkretnej ideologii czy rozwiązania. Jedynymi osobami mogącymi liczyć na pewność są cynicy i oportuniści. Trudno to nazwać ideologią czy rozwiązaniami. Prawica, nawet skrajna, ma ten sam problem. W końcu nawet tysiącletnia Rzesza trwała raptem 12 lat, a pisowska Polska nie była w stanie zrzucić z siebie kajdan tęczowej Europy mimo bohaterskiego wstawania z kolan. Pewność wobec ideologii czy rozwiązań to zatem droga do rozczarowania. Dlatego też na początku mówiliśmy o ugruntowaniu się w naszych osobistych wartościach, bo to, że przyjmujemy jakieś ideologie i rozwiązania, wynika z naszych wartości, a nie odwrotnie. Jeśli będziemy o tym pamiętać, to kiedy jakaś ideologia czy rozwiązanie straci popularność lub poniesie klęskę, to dla nas nic się nie zmieni. Znajdziemy nowe sposoby, aby przejawiać nasze wartości w świecie. Może inaczej, może na mniejszą skalę, ale dopóki jest to coś płynącego z naszego wnętrza, skala nie przesądzi o tym, czy to zrobimy, czy nie. I tu pojawia się ważna osobista lekcja. Pan S., scenarzysta, od dłuższego czasu zmaga się z wypaleniem aktywistycznym. I do niedawna jego odpowiedzią na to, że nie ma siły działać, było: no ale ktoś musi to robić. To nie jest jednak odpowiedź, tylko wymówka, wybieg psychologiczny i to taki całkiem kiepski. To trochę jakby bolał mnie ząb, ale w odpowiedzi do siebie stwierdziłbym, że przecież nie stać mnie na dentystę. I owszem, brak pieniędzy na dentystę to legitny powód, dla którego nie mogę iść do dentysty, ale nic nie robi z bólem zęba. Podobnie u pana S. Ktoś musi to robić, napędzało go do działania, ale nie rozwiązywało problemu braku motywacji. Rozwiązanie było zewnętrzne, a problem był wewnętrzny. Może tutaj powiesz: tak, ale to, co robię ja, rzeczywiście musi zostać zrobione i nie mam czasu czekać na wewnętrzną motywację. Nasza odpowiedź będzie podobna. Rób zatem, ale pracuj też nad sobą, bo do tego dentysty trzeba będzie pójść tak czy siak. Inaczej i tak czeka cię zmęczenie, cynizm i wypalenie. Swoją drogą, jednym z najczęściej przegapianych objawów nadchodzącego wypalenia jest nagły wzrost cynizmu i spadek empatii do osób wokół. Twoje ciało i umysł, bo to nie są rozdzielne rzeczy, a dualizm kartezjański przebrzmiał bardziej niż ich troje, potrzebuje odpoczynku. Zatem albo mu je dasz w dogodnym dla siebie czasie, albo samo go sobie weźmie. A taki wymuszony urlop nie tylko potrwa dłużej, a zgodnie z prawem Murphy'ego zacznie się również w najgorszym możliwym czasie, kiedy będzie bardzo dużo do zrobienia. Jeśli jesteś osobą, której autentycznie wystarczają zewnętrzne rozwiązania, to gratulacje i zazdro. Kwestie wewnętrzne masz uporządkowane, więc działaj jak działasz. Ale może jesteś osobą, która potrzebuje rozwiązać pewne problemy na poziomie indywidualno-psychologicznym. I tu chcemy powiedzieć: w porządku jest zrobić sobie przerwę, żeby się ogarnąć. Tak właśnie było u pana S. Rozpad organizacji, która była dla niego siecią wsparcia, trudne wydarzenia rodzinne, których koniec paradoksalnie tylko pogorszył sytuację, bo nie trzeba było już gasić pożarów, i kilka lat traumy wyszło na wierzch. Trudne wydarzenia zawodowe i konieczność przebudowania tego, co było dla niego ważne na co dzień. Żadna z tych kwestii nie była explicite polityczna, ani też żadna ilość motywacji politycznej nie była w stanie na nie wpłynąć. Potrzeba było kilku mądrych książek czy wideo, które zamieścimy w opisie, zmian w podejściu do ludzi i do osobistych celów. Tego nie dałoby się zrobić bez tej przerwy. Dlatego chcemy serdecznie podziękować wszystkim osobom, które patronują i patronowały nas w tym czasie. Serio, takiego L4 nie bylibyśmy sobie w stanie wyobrazić. Myśleliśmy, że po 2-4 miesiącach spadniemy praktycznie na zero. Osoby patronujące, jesteście niesamowite. Wiecie, jest takie hasło. Nie pozwól, by niesprawiedliwość cię załamała. Niech cię zradykalizuje. To prawda, ale nie cała prawda. Radykalizacja jest dobra do pewnego optimum, po przekroczeniu którego wszystko będzie wydawać się niewystarczające i utkniemy w czczym teoretyzowaniu. Słuszny gniew też ma swoje optimum, w którym łączy nas z innymi w walce o sprawiedliwość. Ale kiedy je przekroczymy, zacznie nas od nich oddzielać. To akurat strategia skrajnie prawicowych propagandistów internetowych. Wzbudzać gniew, który oddzieli odbiorców, zazwyczaj młodych mężczyzn, od innych osób i działania w świecie, a przykuje ich do oglądania kolejnych godzin materiałów o tym, dlaczego mają się gniewać jeszcze bardziej. A w optimum gniewu i radykalizacji leży ta stara dobra rada. Organizujcie się. Bo w mroku poza sceną może być wiele rzeczy, ale na pewno nie ma tam pieniędzy czy środków. Te biorą się z blasku reflektorów. Dlatego, aby móc coś zmienić, musimy działać własnymi siłami. I wiemy, organizowanie się nie jest łatwe. Sami uczestniczyliśmy w kilku projektach, które nie wypaliły. Tego typu porażki nigdy nie są przyjemne, ale wiele nas uczą. Zwłaszcza, kiedy jesteśmy tymi baby aktywistami na początku drogi do bycia organizacyjnymi wyjadaczami. Nigdy też nie wiemy, jakie będą konsekwencje naszych działań.
Jedna z kobiet należących do kobiecego strajku na rzecz pokoju opowiadała, jak czuła się głupia i niepotrzebna, gdy pewnego poranka protestowała w deszczu przed Białym Domem Kennedy'ego. Kilka lat później usłyszała słowa doktora Benjamina Spocka, który stał się jednym z najbardziej znanych orędowników sprawy rozbrojenia atomowego. Mówił, że przełomowy dla niego moment nastąpił wtedy, gdy zauważył niewielką grupkę kobiet tkwiących w deszczu i protestujących przed Białym Domem. Skoro one są tak żarliwie zaangażowane w tę sprawę, pomyślał wówczas, sam powinien poświęcić jej więcej uwagi.
Takie docenienie jest miłe i ważne, ma tylko jedną wadę. Dowiadujemy się o nim często o wiele, wiele później, nierzadko długo po tym, jak nadzieja była nam najbardziej potrzebna. Dlatego znów wróćmy do początku wideo i przypomnijmy, jeśli chcesz się organizować, cały czas pamiętaj, co jest najważniejsze dla ciebie. Organizowanie się dla samej siebie brzmi trochę jak paradoks, ale tylko ono będzie w stanie dać nam nadzieję wtedy, kiedy najbardziej jej potrzebujemy. To wideo planowaliśmy pierwotnie zakończyć cytatem z pisarza fantasy Terry'ego Pratchetta.
Nie ma sprawiedliwości. Jesteśmy tylko my.
Ale kim są ci my? Tu chcemy zaproponować małe ćwiczenie. Potraktujmy to my jako ludzi, którzy dzielą nasze wartości. Ale nie tylko ci żyjący teraz, ani nawet nie tylko ci, których potrafimy wymienić z nazwiska. Bo przecież nawet w ostatnim stuleciu były dziesiątki milionów osób równie anonimowych jak te kobiety protestujące przed Białym Domem, a którym zawdzięczamy tak wiele. Podobnie jak przyszłe pokolenia będą zawdzięczać nam. Jednak ruch progresywny nie zaczął się ani w XX wieku, ani w trakcie rewolucji francuskiej. Już sam termin ruch progresywny wprowadza nas w ślepy zaułek, bo każe szukać cech wspólnych w niewłaściwym miejscu. Mówmy zatem o tendencji, do otwartości na nowe, do coraz głębszego poznawania świata, do dbania o siebie nawzajem. Zatem pójdźmy dalej i poszukajmy tej tendencji. Rozszerzmy spojrzenie na całą ludzką historię i prehistorię. Kolejne kilkaset tysięcy lat, o których nie wiemy prawie nic. Wiesz co, to twoje ćwiczenie, więc jeśli chcesz, możesz cofnąć się nawet dalej. Pierwsze organizmy żywe na Ziemi miały prostą zasadę. Oddzielić się całkowicie od świata zewnętrznego, z wyjątkiem minimum, które jest potrzebne do przetrwania. Po jakimś czasie jednak ewolucja odkryła, że opłaca się poznawać świat i że warto współpracować z innymi organizmami. To jest też ta sama tendencja sięgająca praktycznie samych początków życia, a kończąca się słowami popularyzatora nauki Carla Sagana, że jesteśmy sposobem, w który wszechświat może poznać samego siebie. Okej, teraz mamy chyba wystarczająco głęboką perspektywę, aby zrozumieć ten cytat w szerszym kontekście tego, kim lub czym jesteśmy my. Nie ma dobrego porządku z wyjątkiem tego, który tworzymy. Wszystkie rzeczy, które są nasze, ale musimy o nie dbać, ponieważ jeśli nie dbamy, nie istniejemy. A jeśli nie istniejemy, nie ma już nic, tylko ślepe zapomnienie. Nie ma nadziei prócz nas, nie ma litości prócz nas, nie ma sprawiedliwości. Jesteśmy tylko my. A przynajmniej tak można na to patrzeć, aby myśleć trochę głębiej. Okej, kochane osoby. Jak sobie dopięłyśmy klamrą ten rok, to jeszcze trzy sprawy na koniec. Najpierw mamy małe ogłoszenie jednego z moderatorów naszego Discorda. Okej, Pitał, oddaję ci głos.
Hej, z tej strony Pitał, możecie mnie kojarzyć z Discorda Myśleć Głębiej. Tak, takie coś istnieje, link do tego Discorda znajduje się w opisie. Ale ja przychodzę tu w innej sprawie. Ptaszki ćwierkały, że coś w tym wideo miało być o jakimś organizowaniu się i aktywizowaniu. No to ja was w takim razie proszę o pomoc w trzech ważnych sprawach. Za pomocą kodu QR, który teraz powinien wam się wyświetlać, oraz linku, który znajduje się w opisie, wchodzimy na stronę zawierającą w sobie szereg linków. Posłużą nam do podpisania się pod tymi ważnymi sprawami. Pierwszy link, My Voice, My Choice, chodzi o to, żeby zapewnić dostępność do bezpiecznej aborcji na terenie całej Unii Europejskiej. Podpisujemy się albo formularzem, albo za pomocą profilu zaufanego. Sprawa jest ważna. Dobra, wracamy do naszej listy linków i patrzymy na drugi link, zakaz praktyk konwersyjnych w Unii Europejskiej. Konsensus medyczny stwierdza, że te praktyki nie działają, to jest pseudomedycyna. Dodatkowo, od pewnego czasu te praktyki przez ONZ są uważane za tortury, patrząc na efekty, które przynoszą. Więc fajnie by było mieć w Unii Europejskiej jakieś prawo, które eksplicite zabrania tych praktyk. Dlatego podpisujemy się ponownie używając albo formularza, albo profilu zaufanego. Trzeci link. Stop niszczeniu gier wideo. Okazuje się, że dużo gier, w tym posiadających bardzo rozbudowane komponenty dla jednego gracza, wymaga połączenia z serwerami wydawcy. Gdy wydawca decyduje się zakończyć wsparcie i zamyka serwery, to nie ma żadnej motywacji, żeby wprowadzić patch zdejmujący potrzebę łączenia się z serwerem. Często taki patch to jest niewiele pracy, żeby można było w nią grać po zakończeniu wsparcia. Inicjatywa chce stworzyć ramy prawne, które będą wymuszały na wydawcach takie zakończenie wsparcia, które pozwoli zachować grę. Sprawa jest ważna nie tylko z powodu tego, że mówimy tutaj o archiwizowaniu kultury. Dodatkowo te regulacje mogą posłużyć za swoisty wzór, jak powinniśmy uregulować inne gałęzie powiązane z oprogramowaniem i szeroko pojętym sektorem technologicznym. Podpisujemy się albo za pomocą formularzu, albo za pomocą profilu zaufanego. Nasze dane będą obsługiwane przez magię technologiczną, obsługiwaną przez Komisję Europejską. Jeśli czujesz niedosyt i chcesz pomóc jeszcze bardziej, mam dla ciebie kilka opcji. Po pierwsze, w wypadku Stop Killing Games jest czwarty link, oficjalny Discord Stop Killing Games. Tam są organizatorzy Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej i oni mogą powiedzieć, co jest teraz potrzebne. Zaskakująco bardzo wiele rzeczy. Na pytanie, czy masz odpowiednie kwalifikacje, żeby pomóc, odpowiedź brzmi prawie na pewno tak. W piątym linku Dan Olson opowiada o tym, w jaki sposób mówić do przedstawicieli w demokracji parlamentarnej. Jak pisać do nich maile, jak pisać do nich fizyczne listy, jak dzwonić do ich biur i zaznaczać, że sprawa jest dla ciebie ważna. Nie jest to szybka metoda aktywistyczna, ale żadna metoda aktywistyczna nie jest szybka. Jeżeli w trakcie tego ogłoszenia podpisałeś się, bardzo ci dziękuję za to. Powiedz innym, że te sprawy są, że są ważne i że mają się podpisać. I to by było na tyle, jeśli chodzi o moje zdecydowanie za długo trwające ogłoszenie w tym wideo. Do zobaczenia na Discordzie Myśleć Głębiej. Mam nadzieję.
Pełna wersja ogłoszenia na zlinkowanym pod filmem kanale Pitała, który, jak przypominamy, jest jednym z naszych moderatorów. A przypominamy, bo inny z naszych moderatorów każe nam w każdym wideo naganiać nowe osoby, bo mówi, że czuje nienasycony głód.
Nie no, załapią, że chodzi o głód banowania, a nie, że no... Poza tym on kogoś ma i lubi tą chińską bajkę o bohaterze, co walczy ze smokami. Barburka, czy jak tam? No, o tych dwóch gościach i babce, że jeśli będziemy trzymać się razem, to żadne zaćmienie nie rozdzieli naszej wspólnej przygody z przyjaciółmi. No, mówię ci, zielona flaga.
Także no, link do Discorda też w opisie. Sprawa druga to dziękujemy za gościnny występ Asi. Możecie ją kojarzyć jako Asię z bloga 19.4 albo Asię z audycji Dancing in Dystopia. Zależnie od tego, czy bliżej wam nauki ścisłe, czy WF. Ale obie Asie, które są tą samą Asią, znajdziecie w opisie i polecamy zapoznać się z obiema. Sprawa trzecia to, że kolejne wideo, które powstawało dość długo, jest prawie gotowe. Zostało około 10 minut, czyli jak znam życie, to wyjdzie z 25 i ukaże się w styczniu, czyli jak znam życie, to będzie w styczniu. Bo mamy z panem S małą umowę na temat tego, co mu zrobię, jeśli się spóźni. Jeśli staracie wychować sobie psa, to karanie nie jest dobrym pomysłem, ale jeśli macie panesa, to zaskakująco dobrze działa. No kto jest dobrym scenarzystą? No kto? A co się stanie, jak nie dostarczymy wideo na czas? No, patrzcie, jak się ładnie trzęsie. To pewnie jest z ekscytacji, żeby pisać. Tak więc możemy pożegnać ten rok i nastawić się na kolejny, w którym na pewno będziemy mieć sporo do zrobienia. I z tego miejsca życzymy wam dużo zdrowia. Tego fizycznego i psychicznego. Upadku patriarchatu, rozumu i godności człowieka u szefów i polityków, abyście zawsze znajdowali skarpetki do pary, a wasza codzienna droga do pracy czy szkoły była usłana kotkami i szczeniaczkami. I dziękujemy również naszym kochanym osobom patronującym, które o nas się troszczą. A są to m.in. Adrianian Głuchowski, Artur, Cyryl Waśkiewicz, Czabata, Czerwony Profesor, Jean, Jacek Kiliański, Kamil E., Kamil Stasiak, Konrad Czajka, Loken, Malwina, Mariusz W., Nullenstein, Auli, Paweł Bieliński, Paweł Kalinowski, Paweł Pawlik, Piotr Cieślik, Praptak, Przemysław S., Sabinku i Marcinku, Solas, Szefo, Anderlej, Wojtek Gasperowicz oraz Zuza K. Dzięki waszej trosce istniejecie nie tylko wy, ale również ten kanał. Trzymajcie się i do następnego.